Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dzisiaj o Konstytucji 3 maja, już w niedzielę bowiem, 229. rocznica jej uchwalenia. Jest drugą tak nowoczesną ustawą na świecie, a pierwszą w Europie. Do dziś wydarzenia z tamtych dni wzbudzają kontrowersje. Po pierwsze, ponoć uchwalona została nie do końca legalnie. Po drugie, przyspieszyła wydarzenia, które doprowadziły do kolejnych rozbiorów Polski. O tym dzisiaj w programie, w rozmowie z profesorem Adamem Dobroński. Dzień dobry.
Witam.
Sejm wielki obraduje, powstaje stronnictwo zmian, które doprowadza do uchwalenia konstytucji. I tak się stało, czy rzeczywiście do końca legalnie?
No może tylko drobna poprawka, bo to się wcale nie zaczęło na Sejmie Wielkim. Te zmiany się zaczynają właściwie jeszcze przed elekcją Stanisława Poniatowskiego, a potem się nasilają po pierwszym rozbiorze i rzeczywiście stronnictwo reform rośnie w siłę, chociaż ciągle jest w mniejszości. A Sejm czteroletni przyspieszył te działania no, ze względu też i na wydarzenia europejskie. To jest rewolucja we Francji, ale to jest nadzwyczajna aktywność naszych pazernych na ziemię polskie sąsiadów i Rosji, i Prusji, i Austrii. I zatem słusznie się mówi, że była to właściwie ostatnia dramatyczna próba ratowania niepodległości. A co do pytania, czy nielegalna? Tak bym nie powiedział. Chociaż były momenty, dzisiaj byśmy może tak powiedzieli, trochę był takie powiedzenie naciągania prawa, czy wykorzystywania pewnych róg prawnych, trochę szczęśliwych przypadków. Sama atmosfera była rzeczywiście wręcz rewolucyjna. Hugo Konta zadbał o to, żeby Zamek Królewski otoczony był 200 tysiącami rzemieślników plebsu warszawskiego, który krzyczał to nazwisko, to znamy skądś, konstytucja, konstytucja. To było to, na te naciski były, na ile nielegalne, emocje były wysokie. No, główny zarzut nielegalności polega na tym, że rzeczywiście projekt ustawy powinien być ogłoszony 3 dni wcześniej. I tego nie zrobiono specjalnie. No i był ten wybieg, o którym się też tutaj często mówi, że przyspieszano powrót ze świąt wielkanocnych. Dwukrotnie właściwie przyspieszano i finał był taki, że z około 500, pół tysiąca w sumie senatorów, posłów, to nawet dokładnie trudno wyliczyć, stawiło się 182 i w tym 72 przeciwników, więc ponad 1/3 przeciwników. Zatem no, Senat nie miał większości, ale też takiego wymogu jakby formalnie nie było. No, wszystko to na granicy prawa się działo, tak bym powiedział trochę kurtuazyjno, dyplomatycznie.
I to nam zostało we krwi. Podobnie było z Konstytucją kwietniową w 1935 roku. Też właśnie te absencje i wykorzystanie czasu Wielkiej Nocy doprowadziło do tego, że Konstytucję kwietniową również uchwalono. Ale wracając już do samej Konstytucji, wprowadzała ona takie elementy, które pozwalały budować państwo, które poszerzały elektorat i to chyba było dosyć istotne w otoczeniu tego wszystkiego, co było naokoło.
Może warto zacząć od tego, co usuwano. Bo przede wszystkim chciano usunąć anarchię, przynajmniej ją ograniczyć znacznie. Taką siłą sprzyjającą anarchii była gołota, szlachta gołota, więc ci, którzy nie mieli już na ogół w ogóle ziemi, trzymali się, mówiono, klamki pańskiej, jedli z ręki pańskiej i oczywiście robili to, co pan kazał. To była taka siła bezwładna, ale groźna, zwłaszcza na sejmikach. Miał to wpływ i na Sejm. Zatem pozbawiono szlachtę gołotę praw głosowania, praw, można powiedzieć, takich publicznych. Ale co też zresztą zarzuca się Sejmowi, że zrobiono źle pomniejszono jakby zakres demokracji. Pamiętajmy, że szlachta w Polsce wyjątkowo w Hiszpanii było trochę podobnie, stanowiło aż 10% społeczności, a więc 10% miało prawa polityczne, co na tamte czasy były rewelacyjną informacją. Na ogół to było 2%, 3%, u nas aż 10%, ale wśród tych 10% była właśnie ta gołota i ją pozbawiono. No i zlikwidowano w dużej mierze te tak zwane prawa złotej wolności, prawa gwarantowane, anarchiczne, przede wszystkim liberum veto. Rzeczywiście w tym rozpasaniu już takim to szlachetka mógł, poseł szlachetka mógł na sali krzyknąć. Oczywiście wcześniej otrzymał odpowiednie gratyfikacje, obietnice, był ustawiony, sam by nie krzyczał, był tylko wykorzystany przez odpowiednią siłę polityczną i te liberum veto mogło zrywać Sejm. W związku z tym to miał być już teraz Sejm nieustający, Sejm wiecznie czynny, jak o nim mówiono. Sejm zresztą z dodaniem już i deputowanych miejskich, a więc to zupełnie nowy element, bardzo ważny. Te reformy społeczne były daleko idące, chociaż no one nie weszły w życie, w związku z tym może mniej mówimy. A ponadto to my chyba nie pamiętamy, że to miała być pierwsza konstytucja, a planowano 4 takie konstytucje. Jeszcze konstytucja ekonomiczna, czyli zmiany w ustroju gospodarczym. Konstytucja moralna, taka była nazwa, ale chodziło między innymi o oświatę, o szkolnictwo, o kulturę. I na koniec jeszcze chciano skodyfikować prawa, bo to też była słaba strona Rzeczypospolitej, więc zamiary były bardzo ambitne. Trzeba było się spieszyć okrutnie, no i najważniejsze, armię zreformować, dojść wreszcie do tych 100 tysięcy żołnierzy, co i tak nie było dużo, bo gdy potem powstaje Konfederacja Targowicka, to podam tu dla przykładu, że w granice Polski weszło około tych 20 tysięcy Targowiczan, te takie mieszaniny, powiedziałbym, ale także 100 tysięcy wojsk rosyjskich, a przeciwko stanęło 27 tylko tysięcy wojsk królewskich, a potem jeszcze armia pruska. No, to było bardzo, jakby z góry wydawało, można by było sądzić, że przegrana sprawa. Liczono pewnie na udział potem sił pospolitych, na to, co się we Francji działo. Marzeń było dużo. Realia były od początku trudne, ale zdobyto się na to dzieło. Bardzo mi się podoba stwierdzenie znanego kuriera Nowaka, który powiedział, że to naród polski zwyciężył siebie. Może lepiej byłoby powiedzieć, przezwyciężył siebie. I od takiej biernoty, od tego hasła, że Polska nie rządem stoi, że to dobrze, że się nic w Polsce nie dzieje, zapanowała jednak powszechne dosyć zrozumienie, że trzeba na gwałt zmieniać, unowocześniać państwo, wchodzić na nowe tory, ratować. I konstytucja była tym dziełem finalnym owego ratowania państwa.
No ale długo nie przetrwała, jedynie 14 miesięcy, no bo rzeczywiście armia rosyjska i Targowica położyły jej kres.
No niestety to prawda, doszło do kolejnego takiego sojuszu rosyjsko-pruskiego. Prusacy byli zainteresowani kolejnym także rozbiorem, chociaż właśnie na Prusaków tak bardzo liczył obóz reform. Było tam to oszustwo, nieporozumienie, zostawmy to już może. No i Targowica. Targowica, która jest oceniana jednoznacznie jako zdradziecka, zresztą zawiązana, ogłoszona tylko w Targowicy, małym miasteczku kresowym, a zawiązana w Petersburgu z inicjatywy, można tak rzec, Katarzyny II, carycy. Wojsko to niedliczne, ale też już uniesione duchem, spisywało się początkowo dzielnie w wojnie 1792 roku. zabłysło, że tak powiem, dowodzenie dwóch wozów, którzy wkrótce ponownie się pojawią. To był książę Józef Poniatowski i Tadeusz Kościuszko, Dubienka i Zieleńce, Virtuti Militari. Tak się zrodziło. Niestety przewaga sprawiała, że armia rosyjska zbliżała się do Wisły i wówczas zdradził król Stanisław August Poniatowski. Postać bardzo, ja powiedziałbym, że i tragiczna, ale też i wpisana na różne sposoby, bo gdybyśmy się zapytali, kto był autorem Konstytucji 3 maja, to trzeba koniecznie wymienić króla jako jednego z głównych autorów. Wprawdzie ideowo bardziej Ignacy Potocki, bardziej Hugo Kołłątaj, także Stanisław Małachowski, ale to król wszystkich zebrał jakby. To on wam przy pomocą swego sekretarza Włocha ogarnął. Tak powstała konstytucja, ba. Przypadek w sprawie może warto przypomnieć, jak to szczęśliwe przypadki bywają, że podczas tych obrad, kiedy się losy jeszcze ważyły, będzie konstytucja, nie będzie, poseł zaapelował do króla, żeby się opowiedział. Król podniósł rękę, chciał chyba tylko zadać też pytanie, okrzyknięto, że król się zgadza, ta ręka wysunięta. To on był w takim, można powiedzieć, głównym bohaterem 3 maja. A potem był zdrajcą, tym, który pociągnął za sobą nawet Hugo Kołłątaja. To też ciekawy przypadek. Hugo Kołłątaj dołączył do targowicy nie dlatego, że chciał zdradzić, nie dlatego, że przecież był reformatorem od samego początku, ale łudził się, że uda się w Targowicy uzyskać jakby większość, uda się przychylić część ich na sprawę tą narodową, że skoro już jest taka wredna siła, to trzeba ją opanować. No, jaki był efekt, wiemy. Także tu król odegrał, zapoczątkował klęskę, no i tak się skończyło. Potem był Półogrodno, nam tak zawsze bliskie, ten Sejm Grudziński, rozbiorowy. Zresztą Konfederacja Targowicka, jeszcze dodam, to też jest temat sam w sobie ciekawy, bo były jednak tam takie elementy, które nie chcąc zmian prawnych, opowiadały się za Polską jednak niezależną. I Katarzyna wykorzystała ich, a potem na miejsce Konfederacji Targowickiej, o czym mało mówimy, powołała Konfederację Grudzieńską, już zupełnie sobie oddaną, i ta bezwolnie na Sejmie Milczącym, a więc bez żadnego protestu, zgodziła się na kolejny rozbiór.
Trzeci rozbiór Polski. Ale wracając jeszcze do wydarzeń związanych z... Drugi rozbiór, bo trzeci to ostateczny w 1795 roku. Także za tę pomyłkę. No, przepraszam, ale co najważniejsze, doszło do owego rozbioru. Wcześniej może spróbujmy odpowiedzieć na pytanie tego rodzaju, czy wątpliwości, bo pojawiają się one także w literaturze, że Konstytucja 3 maja przeważyła jakby szale i doprowadziła do owych rozbiorów, czyli drugiego i trzeciego, że gdyby nie była tak rewolucyjna, to być może udałoby się państwu polskiemu przetrwać.
Znaczy, ja bym najpierw skomentował słowo rewolucyjna. Ona była rewolucyjna jakby w trybie, w jakim ją powoływano. Już mówiliśmy o tym, ten tumult jakobiński, mieszczański, te pewne niedotrzymane terminy, pewne lawirowanie. To było rewolucyjne. Natomiast jeśli chodzi o samą treść, to nie nazwałbym konstytucji rewolucyjną. Tam jednak było sporo zdrowych kompromisów i to można udowodnić właściwie w każdym z tych punktów.
No ale dla wielu, szczególnie dla tych, którzy powołali Konfederację Targowicką, to była jednak rewolucja.
No tak, bo ci byli po prostu jakby w tym chwili, w tej zasadzie złotej wolności. Nic o nas bez nas, żadnych zmian. Przodkowie wszystko dobrze ustawili. Polska nie rządem stoi. Ja tylko może wytłumaczę, bo to pewnie w szkołach uczą, że to nie rządem stoi, tłumaczono, że jeśli nic się nie będzie, nie będzie rządów, nie będzie żadnych tutaj zmian, nie będzie Polska rosła w siłę, to Polska będzie bezpieczna, bo nikt takiego słabego państwa nie zechce rozbierać, bo ono nikomu nie wadzi. No to co nam groziłoby, gdyby nie to dzieło reform, nie konstytucja, to mieliśmy po prostu tak zamrzeć bez żadnego czynu, bez żadnej próby, bez żadnej mobilizacji. Przecież ten anarchizm nie mógł istnieć dłużej. To nie była sprawa tylko polityki, to była sprawa także i gospodarki, sprawy społeczne, sprawy chłopskie, miast. To państwo po prostu padało na twarz i prędzej czy później by przestało istnieć. Także była ta, wykorzystano tą, powtarzam raz jeszcze, ostatnią szansę, a kompromisów było mnóstwo. No chociażby, ja wiem, przykład, no chłopów chociażby. Jesteśmy dumni, że chłopów konstytucja wzięła pod opiekę, ale to było bardzo takie iluzoryczne. Nic nie zmieniło się w sytuacji chłopskiej. Tylko był zapis, że państwo będzie się troszczyć, będzie i tak dalej, i tak dalej. I takich różnych nowinek było, nowy duch był. Natomiast nie chciano zrazić przede wszystkim szlachty średnie, posesjonatów, bo wiadomo było, że bez nich na pewno się nic nie uda. Zresztą dodam tylko, że w podobnym zupełnie duchu działał Tadeusz Kościuszko podczas powstania. Oni mieli wszyscy ci reformatorzy ograniczone możliwości, bo gdyby przeciwstawili się totalnie szlachcie, no to przecież by się znaleźli na marginesie w ogóle życia.
Także kontrowersje i wątpliwości pozostają. Być może sąsiedzi tolerowaliby słabe państwo, no a z pewnością nie chcieli się zgodzić na państwo silne ekonomicznie, militarnie i dlatego no, doprowadzono do tej konfederacji i targowickiej, potem grodzieńskiej, do drugiego i do trzeciego rozbioru Polski.
No niestety tak. Natomiast patrząc dzisiaj z tak dzisiejszego punktu widzenia na to, co się wówczas działo, to można wspomnieć też o wielu jeszcze wydarzeniach, które są niemal wieczne, co pewien czas odżywały w historii polskiej, a w Konstytucji i w Sejmie też je widać. No chociażby opór w Sejmie przeciwko reformowaniu przybierał bardzo różne formy. Jedną z takich form była obstrukcja parlamentarna, sejmowa w tym wypadku, czyli za przeproszeniem ględzenie, gadanie, marnowanie czasu na jakieś trzecio-czwartorzędne tematy, zajmowanie się wszystkim, tylko nie tym, co najważniejsze. Można podać taką sensacyjną wręcz informację, że podczas Sejmu czteroletniego 15 mówców wygłosiło po więcej niż 200 oracji, a był taki rekordzista, który przemawiał 760 razy na każdy temat. Się rwał do przemówienia, byle ględzić, byle nie dopuścić do głosu tych, którzy mieli autentycznie więcej do powiedzenia. Też jedną może jeszcze ciekawostkę z Konstytucji 3 maja. Konstytucja 3 maja przewidywała, że co 25 lat będzie odbywał się Sejm Konstytucyjny. Sejm, na którym oceni się dotychczasową, że tak powiem, jakość Konstytucji, jej funkcjonowanie i będzie można wprowadzić poprawki, bo Konstytucja, nawet ta najlepsza, z pewnością wymaga jakichś zmian. To byłoby bardzo chyba dobry pomysł. No niestety, z tym powtarzam to się raz jeszcze, pomysłów było dużo, w praktyce rzeczywiście niewiele weszło, a niektóre były trochę dyskusyjne, no chociażby sprawa monarchii, zaproszenia Wettynów do Polski. W ogóle polityka zagraniczna była słabą stroną Sejmu Czteroletniego i ta rzekoma miłość, sojusz do Prus, potem ci Wettynowie, to pewnie i czasu nie było na
głębszą refleksję.
Głębszą refleksję, tak jest.
Ale wracając do bohaterów Targowicy, to jednak rozprawiono się z nimi dosyć brutalnie. Bo stanęły szubienice i w Wilnie przed tamtejszym ratuszem i w Warszawie przed kościołem między innymi świętej Anny, a nawet z racji tego, że nie było głównych udziałowców Konfederacji, nawet powieszono ich portrety, by w ten sposób zrealizować wyrok sądu.
Ale to dobrze świadczy, nie tyle mam na myśli samą egzekucję, ale dobrze świadczy o narastającej determinacji i tym przekonaniu, że trzeba być jednoznacznym. Albo się jest patriotą i się ratuje ojczyznę, albo się jest zdrajcą i wtedy trzeba zapłacić za to po prostu nawet i życiem. Tam było sporo dzisiaj trudnych takich nawet do wytłumaczenia spraw, bo Targowice poparł papież Pius VI. Konstytucja przecież mówiła tylko o tym, że religią panującą będzie dalej katolicyzm, ale zapewnia się swobodę innych religii. To już też niektórym wadziło i za papieżem, a może papież poparł dzięki temu, że bardzo wielu biskupów, łącznie z prymasem Michałem Jerzym Poniatowskim, także poparło Targowice i w związku z tym przykro mi o tym wręcz mówić, ale wśród powieszonych byli właśnie i hierarchowie kościelni, którzy jakby no nie zrozumieli chyba do końca istoty tejże konstytucji. Może uwierzyli w taką poplaninę wręcz, w taką fałszywkę dzisiaj byśmy powiedzieli, że to wszystko są Jakubini, że to wszystko są masoni, że to jest zapożyczone z Francji, że to jest przeciwko polskiej tradycji, przeciwko świętym obyczajom polskim. No i tak się chyba niektórzy w to dali umówić. A te wieszanie portretów, między innymi tak powieszono portrety trzech głównych liderów Targowicy, bo i Potockiego, Szesnego Potockiego, Rzewuskiego też, no i Branickiego. Ale z Branickim od razu krzyczmy głośno, że to był Ksawery Branicki z innej linii Branickich.
Białostocki.
Nie tej linii Białostockiej. Jesteśmy tutaj bez winy. Natomiast ja wrócę jeszcze do wieszania, ale a propos spraw białostockich, to też taka ciekawostka, że w preambule Konstytucji, tam gdzie jest powiedziane w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Stanisław August Boży Łaski i wymieniane są jego tytuły, jest wymieniony także, że książę Podlaski, także Podlasie jest wymieniony w tej preambule. Na to dlatego, że Podlasie w 869 roku, jak wiemy, na Unii przeszło do korony i w związku z tym zostało dodane do tej tytulacji królewskiej. A ta zasada wieszania portretów, to się nazywało nawet taka egzekucja w obrazie, mówiono. To jest z francuskiego, ale po polsku też czasem mówiono w obrazie. Polegała na tym, że jeśli ktoś nie doczekał egzekucji, mógł umrzeć wcześniej, albo uciekł, tak jak ci przywódcy, to wtedy właśnie wieszano portret. No i to było przede wszystkim zhańbienie. Tutaj oczywiście fizycznej żadnej straty nie poniósł, ale przy tamtym rozumieniu pojęcia honoru, to banicja była wyrokiem okrutnym. Powieszenie portretu było równie okrutne, bo to było po prostu zhańbienie na wieki wieków i rzeczywiście tych trzech czołowych przywódców Konfederacji plus jeszcze pięciu innych, ich portrety zostały powieszone późno, bo to był już koniec września, kiedy powstanie się chyliło do upadku, bo to już było w okresie następnego roku. No. Ale mamy taki przypadek też.
No między innymi dali, że tak powiem, portretowe gardło, za to sformułowanie między innymi, sformułowanie w stosunku do carycy Katarzyny, że despotyzm osiadł na tron Polski. Dziękuję bardzo za tę rozmowę o Konstytucji 3 maja. Przypominamy to wydarzenie, bowiem w najbliższą niedzielę kolejna rocznica.
I panie redaktorze, tylko jest pytanie, jak mamy radośnie obchodzić, skoro się pewnie nie zbierzemy wszyscy razem. Ale no, można radośnie pewnie i sobie w duchu i w domu, Na pewno o konstytucji trzeba pamiętać.
A zapewniał o tym nasz dzisiejszy gość, profesor Adam Czesław Dobroński. Dużo zdrowia i do usłyszenia. Za uwagę dziękuję, Lech Pilarski.